Przed nami, drodzy Państwo, kolejny temat. Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Mateusz Morawiecki, Viktor Orban i Matteo Salvini spotkają się jutro w Budapeszcie. Temat rozmów między innymi będzie dotyczył ewentualnego sojuszu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, Fideszu oraz Ligi. Bardziej wylewny był pan Salvini, który powiedział, że to będzie roboczy stół na temat Europy, jaka będzie. Przedyskutujemy tematy pracy, rodziny, dobrobytu. Będzie wspólna deklaracja, a zatem karta wartości, podzielanych wartości, wolności, praw i celów na przyszłość opartych na kwestiach, na jakich zrodziła się Unia Europejska. To koniec cytatu. Matteo Salvini, lider włoskiej Ligi. Natomiast wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił, że ten szczyt będzie dotyczył funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, między innymi w jaki sposób najlepiej można realizować agendę europejską w interesie wszystkich państw, a w szczególności w interesie Polski, Węgier i Włoch. Czego możemy się spodziewać po jutrzejszym szczycie?
Bez wątpienia współpraca Polski, Węgier i Włoch może być skuteczną przeciwwagą dla hegemonii Niemiec w Unii. I tak też postrzegam jutrzejsze spotkanie trzech bardzo ważnych polityków reprezentujących bardzo ważne kraje Unii Europejskiej, a więc Polski, Węgier i Włoch. Dzisiaj na naszych oczach dochodzi do przewartościowania politycznego w Unii Europejskiej, a ma to związek z polityką niemiecko-francuską, polityką, która wypiera nowe państwa członkowskie, ale też te państwa, które nie podzielają niemieckiej wizji Europy, wypiera je poza nawias współpracy. Więcej. Część z państw, tak jak Polska czy Węgry, ale również Bułgaria, Słowenia, są pod pręgierzem, bardzo często permanentnym od lat pręgierzem instytucji unijnych, zwłaszcza Komisji Europejskiej, która non-stop zarzuca naszym państwom rzekome łamanie praworządności lub naruszanie zasad państwa prawnego, co jest oczywiście nieprawdą. Unia Europejska od lat wchodzi z butami w sferę życia w naszych państwach, zwłaszcza w Polsce, w sferę oczywiście światopoglądową, w sferę wartości, a zwłaszcza wartości chrześcijańskich, które tak naprawdę w Unii Europejskiej są przecież zwalczane. I co istotne, to spotkanie prawdopodobnie przyniesie przewartościowanie w Parlamencie Europejskim, ale też, ja mam nadzieję, szerzej przyniesie przewartościowanie także w koalicji przyszłej w Radzie Europejskiej, czyli tej instytucji najważniejszej, która skupia liderów, szefów państw członkowskich Unii. Wszystko zmieniło się w momencie wyjścia z Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wielka Brytania była, europosłowie rządzącej partii konserwatywnej z Wielkiej Brytanii byli członkami frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. To bardzo bliska mi frakcja, ponieważ jestem z nią związany od 2009 roku. Ta frakcja w poprzedniej kadencji była trzecią co do wielkości w Parlamencie Europejskim, gdy się zawiązywała. Z odejściem Brytyjczyków związał się ten problem, że ubyło bardzo wielu europosłów i powstała po prawej, konserwatywnej scenie tej unijnej luka czy wyrwa. I dzisiaj to może być zastąpione tą nową współpracą, która nam się rysuje w Parlamencie Europejskim. A zatem pomiędzy Fideszem węgierskim, który opuścił Europejską Partię Ludową, będąc niewłaściwie traktowanym, napiętnowanym za niezależne i suwerenne rządy w tym państwie, pomiędzy Zjednoczoną Prawicą, reprezentowaną w większości przez Prawo i Sprawiedliwość oraz przez europosłów Ligi Północnej, czy obecnie nazywanej Legą, Matteo Salviniego. To są trzy ugrupowania, które najmocniej dzisiaj reprezentują konserwatywny, tradycyjny pogląd na wizję Europy. Bo przypomnę, od 2009 roku, gdy wszedł w życie traktat lizboński, on zmienił wszystko. Wywrócił do góry nogami cały porządek panujący do tej pory w Unii Europejskiej, bo my wstępowaliśmy w 2004 roku do Unii opartej na zasadzie wolnej, suwerennej współpracy wolnych państw, państw narodowych. Wówczas mówiono, że będzie budowana Europa ojczyzn, która przede wszystkim będzie współpracować gospodarczo. Po 2009 roku, gdy wszedł w życie traktat lizboński, zaczęto budować pod hegemonią czy Niemiec i Francji, budować superpaństwo czy nadpaństwo unijne. I na to zgody nie ma tej części Europy Środkowo-Wschodniej, na to zgody nie ma również w partii Lega Nord Salviniego. A zatem jeśli jutrzejsze rozmowy potoczą się dobrze, to wówczas będzie można pomyśleć o tym, aby na fundamencie istniejącej już frakcji, która bardzo mocno się ugruntowała na europejskiej scenie politycznej, a zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, czyli na fundamencie EKR, Europejskiej Konserwatystów i Reformatorów, będzie można rozszerzyć ewentualną formułę funkcjonowania w Europarlamencie i pokusić się o rozszerzenie tej frakcji o właśnie posłów Fideszu węgierskiego, jest ich 12, i również o 27 europosłów Ligi Północnej. Zwłaszcza, że Salvini jest bardzo doświadczonym politykiem. Był zresztą europosłem, razem zasiadaliśmy w 2004 roku, od 4 do 8 w Europarlamencie, dopóki go nie opuścił. I wiem, że ten poseł, Matteo Salvini, mocny również we Włoszech, jako były wicepremier, on podziela nasz punkt widzenia na Europę, tak samo jak Orban. To znaczy, jest zwolennikiem Europy ojczyzn, Europy nie federacyjnej, ale Europy suwerennych państw i suwerennych narodów. A zatem, gdyby powstała rozszerzona formuła naszej frakcji EKR, wówczas ta frakcja stałaby się trzecią co do wielkości i miałaby 102 europosłów, co najmniej 102 europosłów. Kwestia dzisiaj tak naprawdę rozgrywa się o to, kto będzie tą frakcją rozszerzoną zarządzał. Czy będą to Włosi, Polacy, ponieważ Włosi mają 27 europosłów, Zjednoczona Prawica ma 27 także europosłów, ale tak naprawdę należy trochę wyjść z innego punktu widzenia. Liczą się także małe delegacje, które wchodzą w skład frakcji w Europarlamencie. I tak na przykład Fidesz Orbana ma co prawda 12 posłów węgierskich ze swojego kraju, ale 13 Węgrem jest Laurent Vince z Rumunii, który reprezentuje mniejszość węgierską w tym kraju. Natomiast Zjednoczona Prawica ma 27 polskich europosłów, ale 28 Polakiem w Europarlamencie zasiadającym w tej frakcji jest Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, który podziela ten sam świat przecież wartości. A powiem więcej, w 2009 roku to on i jego akces do EKR-u zdecydował, że ta frakcja w ogóle powstała. A zatem Zjednoczona Prawica ma wielki atut w negocjacjach jutrzejszych co do przywództwa w przyszłej rozszerzonej grupie politycznej EKR-u. I mając 27 europosłów z Polski, 28 Polaka z Litwy, Waldemara Tomaszewskiego, można pokusić się o to, aby być nadal liderem tejże frakcji na forum Europarlamentu. A co przyniesie jedną ważną rzecz? Otóż położy to tamę dyktaturze, która jest w Europarlamencie dzisiaj, dyktaturze liberalno-lewackiej, to po pierwsze, a po drugie pozwoli na lepsze reprezentowanie Europy ojczyzn, ale też Europy opartej na wartościach chrześcijańskich w Europarlamencie. Bo dzisiaj z tym są bardzo wielkie problemy ze względu na to, że dwie największe frakcje EPL-u i socjaliści blokują wszelkie inicjatywy, które mogą te wartości przywrócić.
Panie doktorze, cały czas dookreśla pan przyszłość związaną z rozszerzeniem formuły EKR-u istniejącej frakcji w Europarlamencie. Pojawiają się także głosy, że jest także możliwość stworzenia nowej frakcji, nowego bytu. Czy byłby on politycznie uzasadniony?
Mówi się o tym, że jest taki pomysł, natomiast nie będzie to i nie byłoby to łatwe zadanie. Powstawanie nowych frakcji w Europarlamencie jest obarczone pewnym ryzykiem, a ono jest związane ze zgodą, jaką musi wydać Prezydium Parlamentu Europejskiego na powstanie takiej frakcji. Zatem istniejąca frakcja, już ugruntowana, mająca silną pozycję i znana w całej Unii Europejskiej, ma tutaj przewagę. Mam na myśli oczywiście EKR, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Więc łatwiej jest rozszerzyć formułę EKR-u, na nowo porozmawiać o tym, kto ma przewodzić tej frakcji w Parlamencie Europejskim, niż wkraczać na grząski grunt tworzenia nowej frakcji, która tak naprawdę może powstawać bardzo długo, a wówczas straty, jakie byłyby w Europarlamencie, gdyby nagle przestała funkcjonować grupa EKR, byłyby zbyt wielkie. Więcej, tak naprawdę w połowie kadencji dokonują się wszelkie zmiany w Europarlamencie. Do połowy kadencji mamy jeszcze trochę czasu. Więc najrozsądniejszą formułą byłoby rozszerzenie EKR-u w nowych zasadach, być może z nową deklaracją ideową, z nowym programem. To byłoby to, co przyniosłoby zyski w Europarlamencie przede wszystkim konserwatystom, partiom tradycyjnym, prawicowym i centroprawicowym. Na to wszyscy czekamy, ale należałoby też rozszerzyć tę formułę, o której wcześniej wspomniałem, budując coś więcej. Nie tylko nową koalicję w Europarlamencie, która jest bardzo potrzebna, jeśli chcemy uratować Europę i przywrócić jej prawdziwy wymiar, prawdziwe korzenie, korzenie właśnie oparte o tradycję i kulturę Europy chrześcijańskiej. Chodzi o Radę Europejską. Tu należałoby również zbudować w przyszłości, pomyśleć o tym, aby zbudować blok państw, być może 5-6, które dzisiaj są bez przerwy atakowane przez Komisję Europejską i przez Parlament Europejski. Oczywiście mam na myśli Polskę, mam na myśli Węgry, Rumunię, Bułgarię i Słowenię. W prawie we wszystkich tych państwach rządzi centroprawica, ale to, co wszystkie je łączy, to jest permanentny atak w każdej kolejnej prawie że rezolucji Parlamentu Europejskiego na te państwa związane z rzekomym naruszaniem wolności mediów lub z rzekomym naruszaniem zasady praworządności, a zwłaszcza wymiaru sprawiedliwości. I tu warto dodać, że instytucje unijne robią to cynicznie po to, aby państwa takie właśnie jak te, które wspomniałem, nie miały przełożenia na kreowanie polityki unijnej, aby je blokowano. I dlatego hegemonia niemiecka dzisiaj w Unii Europejskiej przekłada się niestety na budowanie Unii dwóch prędkości. To nie ma przyszłości, bo albo Europa będzie Europą równych państw, traktujących się nawzajem tak samo i wtedy rzeczywiście przetrwa i ta współpraca będzie miała sens, albo trzeba będzie budować właśnie bloki państw i bloki partii politycznych, tak jak się to dzieje teraz, po to, aby tę hegemonię niemiecko-francuską złamać. Zwłaszcza, że Niemcy nie mają zamiaru respektować żadnych postanowień, które funkcjonują w Unii Europejskiej, a zwłaszcza solidaryzmu europejskiego, o czym świadczy choćby budowa taką metodą, jak to się mówi, buldożera Nord Stream 2, a wcześniej Nord Stream 1, która zagraża bezpieczeństwu energetycznemu i politycznemu całej tej części Europy. A więc należy też rozszerzyć formułę V4, po to, żeby w Radzie Europejskiej, tam gdzie decyduje się o kierunkach rozwoju całej Europy i Unii Europejskiej, aby mieć grupę państw, która będzie skutecznie przeciwdziałać hegemonii niemieckiej, a przede wszystkim budowaniu tej wizji Europy opartej na Paryżu i Berlinie. To jutrzejsze spotkanie jest doskonałym wstępem do tego, aby odzyskać Europę z rąk lewicowo-liberalnych.
No właśnie, lewicowo-liberalny atak przepuszczony na kraje, które kierują się chociażby wartościami chrześcijańskimi. Mamy do czynienia już nie tylko z dyktatem ekonomicznym, gospodarczym, ale także światopoglądowym, tak jak panie doktorze zauważył, rzeczywiście rugowane są, wręcz prześladowane wartości chrześcijańskie, jakoby my chrześcijanie tego miejsca w Unii Europejskiej mielibyśmy nie posiadać.
Tak, i to jest polityka prowadzona od co najmniej końca lat 70. Wówczas w Parlamencie Europejskim partie założycielskie czy formacje założycielskie Wspólnotę Europejską, oparte przecież na trzech ojcach założycielach, Robercie Schumanie, Konradzie Adenauerze i Alcide de Gasperim, utraciły większość w Parlamencie Europejskim, a partia uznająca się za chadecką, czyli Europejska Partia Ludowa, dzisiaj chadecką partią nie jest. Pozostała w niej tylko i wyłącznie nazwa. Nie ma nic wspólnego ani z Schumanem, ani z Adenauerem, ani z de Gasperim, ponieważ ta formacja w Europarlamencie zawarła sojusz z socjalistami, co jest w normalnych warunkach politycznych nie do pomyślenia, aby partie prawicowe zawierały z partiami skrajnie lewicowymi sojusze. Tak jest niestety na forum europejskim, co świadczy o jednym. Doszło do zawłaszczenia zwłaszcza chrześcijańskiej demokracji na zachodzie Europy i pod płaszczykiem rzekomej ciągłości rozwoju Unii Europejskiej, a wcześniej Wspólnoty Europejskiej, dzisiaj narzuca się rozwiązania niezgodne z naszymi wartościami, czyli niezgodne z wartościami właśnie tych trzech ojców założycieli, którzy byli gorliwymi katolikami, niezgodnych z wartościami chrześcijańskimi, które Europę budują i budowały i budują od 2000 lat. Mamy dzisiaj do czynienia właśnie z rewolucją światopoglądową, neomarksistowską i niestety udawani chadecy w postaci Europejskiej Partii Ludowej przyczyniają się do narzucenia tej nowej poprawności politycznej, nowego kagańca takim państwom jak my, a przede wszystkim narzucenia jej Europejczykom, którzy wciąż czują wielkie przywiązanie do wartości, które Europę budowały, a zwłaszcza do wartości chrześcijańskich. I temu należy postawić tamę.
Jutro spotkanie Mateusz Morawiecki, Viktor Orban i Matteo Salvini w Budapeszcie. Będzie na pewno o czym rozmawiać po tym spotkaniu. Panie doktorze, za nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maria bardzo gorąco dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. Pozdrawiamy także i my. Naszym gościem był pan dr Bogusław Rogalski, ekspert do spraw międzynarodowych, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.